Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus jedynym Zbawicielem człowieka. Tak brzmi dzisiejsza nauka, powiedzmy, konferencja. Mi przypadł zaszczyt ją wygłosić ze względu na to, że pani Maja Podsiadło, która przygotowała, nie dała rady z powodu choroby. Pani Boże, daj jej zdrowie, być z nią, z jej rodziną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich, podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jest to list do Filipian 2:6-11. Święty Paweł w liście do Filipian mówi znamienne słowa. Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Zapytajmy więc, kto skorzysta? Musimy wrócić do początku dzieła stworzenia. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Ewangelia Jana 1:1. Słowo przedwieczne, jednorodzony Syn Boga, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, to, co w niebiosach i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. List do Kolosa 1:15-16. Byty niewidzialne, potężni, świetliści aniołowie zostali poddani próbie. Bóg, w którego miłości przebywali, wyjawił im zamiar stworzenia człowieka, bytu od aniołów niższego, któremu mieli oni służyć. Aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Cytuję diabeł słowa psalmu w scenie kuszenia Jezusa. Non serviam. Nie będę służyć. Zbuntowane, pełne pychy, duchy, korzystając ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, zerwały raz na zawsze łączność z miłością, pozostając w ciemności. Nie zostały pozbawione jednak swej mocy i inteligencji. W jednej z homilii ojciec Witko zauważył, że był to pierwszy wielki ból zadany Stwórcy przez stworzenia, które w swej wolności wzgardziły Jego miłością. W stwarzaniu człowieka już towarzyszyła ta rana w sercu Boga, a mimo to Pan powołał do życia pierwszych rodziców. Byli oni jawni wszyscy, jako przyczyna upadku, obiektem niewyobrażalnej nienawiści mocy zła. Czym był grzech pierworodny Adama i Ewy, który wniknął w uszkodzoną naturą ludzką na wszystkie pokolenia? Nieufnością wobec Boga, którego znali jako kochającą osobę, nieposłuszeństwem i chęcią dorównania Bogu, bycia jak On, decydowania samemu o tym, co jest dobre, a co złe. Pierwsi rodzice ochoczo skorzystali ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Po raz kolejny stworzenie okazało lekceważenie dla największych darów Bożej miłości. Mimo to Pan litował się nad tymi, których kochał. Uczynił im odzienie, obiecał, że da Mesjasza, swego Syna, który wyzwoli ludzkość z grzechu, zerwania więzi z Bogiem, którego skutkiem jest śmierć. W końcu czasów, gdy wielka liczba pokoleń przeminęła, Bóg dotrzymał słowa i z niepokalanej dziewicy Marii narodził się Chrystus, wcielone Słowo Przedwieczne, jednorodzony Syn Boży. Pierwsi chrześcijanie byli zadziwieni dobrą nowiną o Jezusie. Był to zupełnie nowy sposób podejścia do życia. Czym jest obietnica życia wiecznego? Święty Paweł mówił: głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. List do Koryntian 2:9. Naucza, że świat po drugiej stronie życia przekracza wszelkie nasze wyobrażenia. Księga Apokalipsy mówi o wielkim tłumie odzianym w białe szaty. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Nie będą już łaknąć ani pragnąć. Nie będzie i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł życia i każdą łzę otrze z ich oczu. Apokalipsa 7:14-17. My, chrześcijanie, powinniśmy się cieszyć nie dlatego, że Bóg zawsze robi to, co chcemy, ale dlatego, że nasza nadzieja oparta jest na Jego woli wobec nas. Pokładamy ufność w sprawiedliwym i wiernym Bogu, objawionym nam w Piśmie Świętym przez Jezusa Chrystusa i w działaniu Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI zauważył, że dla nas, którzy od zawsze żyjemy chrześcijańską koncepcją Boga i przywykliśmy do niej, posiadanie nadziei, która pochodzi z rzeczywistego spotkania z Bogiem, nie zawsze jest oczywiste. Uznajemy Chrystusa za naszego Zbawiciela, wierzymy, że powstał z martwych, uczestniczymy we mszy świętej, jednak szybko nam to powszednieje i staje się częścią rutyny. Nie dając odpowiedzi na pytania, dokąd zmierzam, do czego zostałem stworzony, jak właściwie wygląda moja wieczna przyszłość, co mam zrobić ze swoim życiem. Wielu z nas nie ma odwagi nawet zacząć odkrywać celu swego życia, ponieważ czuje się obciążonymi swoją przeszłością, swoim środowiskiem, relacjami w rodzinie. Nie rezygnujmy. Dążmy do odkrycia celu swego życia, niezależnie od trudności, jakich doświadczyliśmy w przeszłości, od historii naszych rodzin, od niesprawiedliwości i innych zranień oraz prób, przez które musieliśmy przechodzić. Pomimo tego wszystkiego, Bóg nadal powołuje każdego z nas. Nadal chce, abyśmy wkroczyli w ten Boży cel, dla którego nas stworzył, z całym bólem naszej przeszłości, z całym cierpieniem i wszystkim, czego doświadczyliśmy, ponieważ Ojciec, Syn i Duch Święty mogą przenikać nas swym światłem. Bóg nas kocha, zna każdego z nas, głębiej naszej istoty. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zmysły. Widzisz moje działanie, mój spoczynek. Wszystkie moje drogi są Ci znane. Psalm 139. Bóg przygotowuje nasze serca swoją łaską i miłosierdziem. Łaska Boga spływa na każdego, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że ją przyjmujemy, czy też w nią wątpimy. Miłosierdzie Boga widoczne jest w Jego Synu, Jezusie, w Jego śmierci na Golgocie, w Jego zmartwychwstaniu. Miłosierdzie Boga widać w darze Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy i w wydarzeniach, które potem nastąpiły. Bóg przygotowuje nas przez swoją miłość. Bóg kocha Cię nieskończenie mocno. Niektórzy ludzie nigdy o tym nie słyszeli, albo nawet jeżeli słyszeli, to nie uwierzyli. Prawda jest taka, że Bóg naprawdę kocha Ciebie, mnie i każdego człowieka na ziemi. Miłość Boga nie jest jak ludzka miłość, która bywa warunkowa albo uzależniona od emocji. Miłość Boga jest czysta, a jej natężenie jest niezmienne. Miłość Boga była tak potężna, że dał On swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak wielka była miłość Jezusa, że poszedł na krzyż za nasze grzechy i występki. To z miłości Ojca i Syna został nam dany Duch Święty jako trwały znak tej miłości, by poprowadzić nas przez ten świat do wiecznego życia z Ojcem. Pan powiedział przez proroka Jeremiasza: jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, wznosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie, wyrocznia Pana, i odwrócę wasz los. Jeremiasz 29:11. Bóg ma dla Ciebie plan, podobnie jak dla każdej osoby, jaka kiedykolwiek pojawiła się lub pojawi na świecie. Jezus miał swoją misję na czas, jaki spędził na ziemi. Ostatecznie Bożą misją, o której mówi Ewangelia świętego Jana 1:10-10. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jezus urodził się po to, aby umrzeć na krzyżu i 3 dni później zmartwychwstać, wychodząc zwycięsko z otchłani, pokonując śmierć szatana, dokonując naszego zbawienia. I ikonografia przedstawia go wyprowadzającego z otchłani mocą swych świętych stygmatów wszystkie dusze, aż do Adama i Ewy. Jezus przyniósł nam życie, pokonał szatana, byśmy mogli złożyć ufność w Bogu i nie musieli niczego się lękać. Księga Apokalipsy tak opisuje bitwę w niebie. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie. Ale nie przemógł. I już się miejsce dla niego w niebie nie znalazło. Został strącony wielki smok. Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Apokalipsa 12:7-9. Święty Jan mówi dalej w księdze Apokalipsy: i usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Apokalipsa 12:10. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Apokalipsa 12:11. Kim jest baranek? Jest nim Jezus. On jest tym samym barankiem, który został złożony w opierze w dniu Paschy Izraelitów. Tym samym barankiem, którego zobaczył Jan Chrzciciel w dniu chrztu w wodach Jordanu. Jest tym samym barankiem, o którym mówi Apokalipsa i ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Apokalipsa 22:1. On jest tym samym barankiem, który zostaje złożony w ofierze na ołtarzu podczas mszy świętej, gdy kapłan mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To Jezus, Mesjasz. Ten baranek Jezus z Nazaretu, syn Marii i Józefa, który okrywa nas swoją krwią i gładzi nasze grzechy i całego świata. A gdy Bóg, Ojciec, spojrzy na nas grzech, już go nie zobaczy, by widział jedynie krew baranka swego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z dziewicy, który cierpiał, umarł, został pogrzebany, a trzeciego dnia zmartwychwstał. To Pan, który powie: przyjdzie chwale, aby sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Amen. Alleluja. To dlatego właśnie możemy powiedzieć, że zwyciężyliśmy dzięki krwi baranka i dzięki słowu naszego świadectwa, o czym świadczymy. Że Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wierzymy bowiem, że ten baranek, który został zabity, wstał z grobu i powróci chwale, by odkupić swój Kościół ustanowiony na Golgocie, gdy z przebitego serca Pana wypłynęła krew i woda, symbole sakramentów świętych, widzialnych znaków niewidzialnej łaski. Przez chrzest zanurzający w śmierć Chrystusa stajemy się Jego rodziną, otrzymujemy Jego nazwisko, chrześcijanie. W sakramencie pokuty Pan przez osobę kapłana unieważnia każdy grzech, za który żałujemy, i przyjmuje za nas karę, która się nam sprawiedliwie należy. Znów zacytuję ojca Witko: wszystko, co nas obciąża, grzech, cierpienie, choroby, gdy w imię Jezusa zostaje uzdrowione, nie znika, lecz kochający Pan przyjmuje to jako ból w swoje rany. Jak każdy rodzic z radością zgadza się wziąć na siebie cierpienie dziecka, nawet najniewdzięczniejszego, bo kocha. Dobrze o tym pamiętać byśmy choć czasem umieli podziękować. Wielkie dary duchowe towarzyszą sakramentom inicjacyjnym drogi życia, wierzmowaniu, kapłaństwu i małżeństwu. A sakrament namaszczenia chorych wraz z bezcennym darem odpustu zupełnego na godzinę śmierci otwiera bramy nieba nawet tym, przed którymi nie zasługują. Generalnie nikt nie zasługuje. Niech będzie chwała serdecznej litości naszego Boga. A to jeszcze nie wszystko. Bóg daje nam ciało Chrystusa, świętą ofiarę mszy, by nas umacniać. Celebrujemy dwie części: liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Gromadzimy się wokół stołu, gdzie wspólnie spożywamy posiłek, tak jak miał w zwyczaju Jezus wraz ze swoimi uczniami, gdy jeszcze przemierzał drogi Judei i Galilei. Najpierw słuchamy liturgii słowa. Gdy czytane jest Słowo Boże, mamy je spożyć, przyjąć w pełni. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknęłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód. A gdy ją spożyłem, goryczą napełniła moje wnętrzności. Apokalipsa 10:10. Słowa świętego Jana zapisane w księdze Apokalipsy uczą nas, że Słowo Boże jest dla każdego, dla całej ludzkości. dla każdego królestwa, ludu, dla każdego z nas dzisiaj. Jan powiedział, że słowo było słodkie, a jednak napełniło go goryczą. Mówił o tej rzeczywistości, że gdy Pan nadejdzie, będzie to dzień wielki i straszliwy. Wielki dla nas, którzy wierzymy. Straszliwy dla tych, którzy nie wierzą. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Mamy spożywać Eucharystię Baranka Bożego. Przypomina nam to o naszych braciach z narodu żydowskiego i o tym, jak uniknęli anioła śmierci, który ominął ich, gdy spożywali mięso baranka, a potem Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej. My także spożywamy ciało baranka, by umacnił nas na drogę, którą zmierzamy, w górę do Ojca. Bóg daje nam siłę, byśmy mogli żyć w świętości i mieli moc do podejmowania Bożych zadań. Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Jan 6:53-56. To właśnie Bóg chce czynić dla każdego z nas, którzy jesteśmy członkami ciała Chrystusa. Karmić nas sobą sama, zachęcać nas, budować na nowo, wprowadzać swą olśniewającą chwałę. Lecz wtedy, jak w Kafarnaum, wielu z nas w tym momencie odchodzi. Trudna ta mowa. Któż może jej słuchać? Wiara pozwala wejść w tajemnicę Chrystusa. Pozwala przylgnąć do Niego. Rozum pozwala umocnić wiarę. Jej służy i ją rozwija. Zacytowana Ewangelia to właśnie obrazuje. Ci, którzy chcieli pojąć intelektualnie Jezusa, odeszli rozczarowani, gdyż te słowa są naprawdę trudne do pojęcia, a rozumem. Pozostała garstka tych, którzy wpierw uwierzyli Jezusowi i w Jezusa, zostali z Nim, ufając Mu, ale nie rozumiejąc. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Wiara i takie usposobienie rozumu, aby ją przyjąć, są więc darem Ojca, działaniem Ducha Świętego i potwierdzeniem Jego świętej obecności. Trzeba pamiętać, że mowa jest o sferze duchowej, nadrzędnej wobec sfery fizycznej. Posiadamy ciało i nasze sfery duchowe przenikają się z fizycznymi, uzupełniając się wzajemnie. Spróbujmy rozważyć tę trudną wypowiedź Pana w cytowanej Ewangelii. Jesteśmy na innym etapie niż uczniowie w Kafarnaum. Już wiemy, że Pan oddał życie i żyje. Odzyskał, zapłacił nim za grzechy całej ludzkości. Wstąpił do nieba, wyprosił u Ojca dla Kościoła dar Ducha Świętego, swojego ducha i cud Eucharystii. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Do dziś trudna jest to mowa. Rozum nie rozumie. Jak to możliwe, aby codziennie, wiele razy w ciągu dnia, przez całą dobę, na całym świecie słowa kapłana przez Ducha Świętego sprowadzały na ołtarz ciało i krew żywego Boga. Nasze biedne serca rzadko szybują w niebo, gdy słyszą w górę serca. A przecież Jezus, zasiadający w niebie po prawicy Ojca, musi zniżyć się w dół do nas, by w naszej obecności nastąpiła święta przemiana, bijące serce Jezusa i krew Jego przynajświętsza, zamiast chleba i wina ofiarują się Ojcu na przebłaganie za grzechy nas tu obecnych, za nasze uwolnienie i uzdrowienie. Święty Ojciec Pio dobrze to odczuwał, sprawując wielogodzinne Eucharystie, aby uczcić godnie Pana, którego serce trzymał w rękach. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy połamał chleb, rozdając uczniom. Kapłan także łamie jego żyjące serce, zadając ból i śmierć. I natychmiast w jednym momencie oka mgnieniu unosi już zmartwychwstałego Baranka Bożego, żyjącego na wieki, pełnego mocy i chwały, którego spożywamy. Czy ten cud miłości można pojąć rozumem? Czy można bez Bożego światła w Niego uwierzyć? Co właściwie powiemy u kresu życia nieskończonej miłości? Bóg, kochając nas nieskończenie i czule, i bezgranicznie, pozostawił nam całkowicie wolną wolę. To my sami wybieramy słowa, kierunki, uczucia. Oczywiście, podstawową przeszkodą na naszej drodze do Pana, z czego rzadko zdajemy sobie sprawę, jest zakorzeniona gdzieś w głębi chęć, by mieć nad wszystkim kontrolę, władać i decydować, być jak Bóg. Spadek po pierwszych rodzicach, pycha i lęk, nieufność i podatność na propozycje największego wroga nie pozwalają jasno i uczciwie ocenić samego siebie, dostrzec grzech, sprzeciw wobec Boga. Miłości, brak miłości do innych, skupienie na tym, co jest przeciwieństwem miłości, na miłości własnej. Nie rozpoznając swej grzesznej natury, tendencje do samousprawiedliwienia i właściwie nie jest nam do niczego potrzebne zbawienie, które jest w Jezusie. W moim odczuciu najcenniejszym skarbem jest uchwycenie tego przez rozum, poznanie prawdy o sobie i swych złych uczynkach, skrucha i zwrócenie się z ufnością do Bożego miłosierdzia. Wytężając władzę rozumu, jeśli zostaliśmy obdarowani łaską wiary, z wiarą i przez wiarę upraszajmy Jezusa, aby uwalnił nas od ciężaru naszych grzechów, abyśmy stanęli w prawdzie. Święty Bernard, zapytany o trzy najważniejsze cnoty, powiedział: pokora, pokora, pokora. Nie polega ona na tym, abyśmy myśleli o sobie gorzej, ale na tym, by myśleć o sobie mniej, poświęcając mniej czasu na swoje własne plany, a skupić się na planach Bożych wobec nas. Bóg jasno pokazał w modlitwie pańskiej, że obejmuje nas swą słodką opieką tylko wtedy, gdy przebaczymy naszym winowajcom. Ojciec nas chce dać nam udział w swych nadprzyrodzonym niebieskim bycie, dać poznać swoją wolę, karmić nas i zaspokajać wszystkie potrzeby, przebaczyć grzechy i uleczyć ich skutki, a także nie poddawać nas trudnym próbom walki z pokusami, uwolnić od zasadzek nieprzyjaciela, bo jest najbardziej kochającym Ojcem, jedynie pod warunkiem przebaczenia. Dlatego jest to tak ważne. Upór w pielęgnowaniu urazu sprzeciwia się Bogu samemu, blokuje w nas przyjęcie i dawanie miłości, wyniszcza nam zdrowie przez rosnący z podświadomości korzeń goryczy i zatruwa relacje, odbiera szczęście, jest jawnym wypowiedzeniem posłuszeństwa Panu, zamyka nas na Jego łaskę. Gdy jesteśmy zranieni, dotknięci i czujemy się skrzywdzeni, trudno nam przyjąć tę prawdę. Tym bardziej, że najboleśniejsze rany zadają zwykle osoby bliskie. Nasz ból nie jest absolutnie obojętny Bogu, choć często tak się nam wydaje. Współcierpi On z nami i z osobą, której grzech nas zranił z powodu tego grzechu. Pan boleje wraz z nami, ale nic nie może zrobić, jeśli się nie zgodzimy na Jego pomoc. Taką władzę sprawuje nasza wolna wola, która przebywa pomiędzy rozumem, sercem pełnym różnych odczuć, emocji, sumieniem i duchem. Od niej, wolnej woli, zależy decyzja o wejściu na drogę przebaczenia, która dokonuje się w obecności ukrzyżowanej miłości naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, gdyż bez Niego nic nie możemy uczynić. W ogóle więc nie może dokonać się skuteczne przebaczenie bez Bożej obecności, a zarazem bez naszej chęci i postanowienia. Chcę przebaczyć. W miarę uzdrawiania przez przebaczenia pamięci, otchłań woli wypełnia się miłością udzieloną przez Pana, której towarzyszy pokój i radość. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w mojej miłości. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowywałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości, to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Niech imię Jezusa będzie błogosławione. To On zapewnił nam wszelkie zwycięstwo. Pismo Święte mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. My jednak żyjemy, ponieważ Jezus poniósł krzyż na górę Kalwarii. Podjął to zbawcze dzieło, gdy my byliśmy jeszcze pogrążeni w grzechach. Wyciągnął swoje ramiona i powiedział: Ojcze, nie poczytuj im tych grzechów. A potem okrył nas własnym ciałem i swoją krwią. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Pewnego dnia, bracia i siostry, nie będzie już smutku, cierpienia ani śmierci. Bowiem tego dnia święty Izraela, Lew Judy, stanie pośród nas. To dzień, w którym Pan ze swymi świętymi przyjdzie chwale, mocy i majestacie. Módlmy się, aby zastał nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Zawierzmy nasze zbawienie niepokalanej Bogu Rodzicy Marii, Matce naszej. Amen. Tyle, bowiem można bez końca mówić, jak święty Jan w swojej Ewangelii, gdy ją kończył, powiedział, że gdyby spisano to wszystko, co Pan Jezus uczynił, nie zmieściłoby się na całym świecie. Chwała Panu.